Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Zaproponowany temat na dzisiejsze spotkanie to Wielki Tydzień i Cud Świętego Ognia w Jerozolimie. Postaram się przedstawić te zagadnienie w oparciu o zdjęcia i krótkie filmy, które dane mi było wykonać w ubiegłym roku w Ziemi Świętej. Chciałbym podzielić się pewnymi spostrzeżeniami, wrażeniami, refleksjami związanymi z cudem Świętego Ognia oraz duchowym bogactwem samej Jerozolimy. Obecnie znajdujemy się w okresie pomiędzy zakończonym postem 40-dniowym, a rozpoczynającym się Wielkim Tygodniem. Wielki Post jest to bardzo istotny i szczególny czas w cerkiewnym roku liturgicznym. Jest to okres wzmożonego wysiłku duchowego, ascetycznego trudu modlitwy i postu. Istnieje wiele świadectw historycznych z pierwszych wieków chrześcijaństwa, które dotyczą tego okresu. Wielu świętych ojców cerkwi w swoich dziełach wspominało o znaczeniu Wielkiego Postu. Byli to między innymi święty Bazylii Wielki, jego brat święty Grzegorz z Nysy, również święty Grzegorz z Nazianzu zwany teologiem oraz nieco później święty Jan Damasceński, święty Teodor Studyta i wielu, wielu innych. Warto zwrócić uwagę, że synaksarion Wielkiej Soboty, czyli pouczenie zawarte w księdze liturgicznej używanej w okresie Wielkiego Postu, zwanej Trodionem Postnym, zawiera stwierdzenie, że post 40-dniowy przewyższa wszystkie pozostałe dni w roku, ale jeszcze bardziej od niego Wielki Tydzień. Natomiast z dni Wielkiego Tygodnia największym jest Wielka Sobota. Tydzień poprzedzający święto Paschy Chrystusowej nazywamy Wielkim, gdyż w ciągu niego dokonały się najważniejsze wydarzenia związane z misterium zbawienia rodzaju ludzkiego. Tak jak podczas stworzenia świata Bóg wykonał wielkie dzieło, w szóstym dniu stworzył człowieka i na końcu w siódmym dniu odpoczął. Tak i w czasie dzieła zbawienia Chrystus w szóstym dniu odnowił człowieka przez życiodajny krzyż, swoją śmierć, poprzez zejście do otchłani, natomiast w siódmym dniu odpoczął zbawczym odpoczynkiem. Poprzez krzyż i śmierć przyszło zbawienie i życie wieczne. W języku greckim Wielki Tydzień, Megali Evdomada, określany jest również jako Agia Evdomada, czyli Święty Tydzień, oraz jako Evdomada Xerophagias, czyli tydzień suchego jedzenia, gdyż obowiązuje ścisły post. Jeżeli skrupulatnie przeanalizujemy teksty liturgiczne nabożeństw Cerkwi Prawosławnej, to zauważymy, że w ciągu całego roku, przez większość tygodni, nasza uwaga koncentruje się na duszy ludzkiej, na nas samych. Prosimy Boga o pomoc, o wybaczenie naszych grzechów. Natomiast w czasie Wielkiego Tygodnia Cerkiew rekomenduje, aby skupić się przede wszystkim na tym, czego dokonał Bóg, aby zbawić człowieka. Teksty nabożeństw wielkopostnych przed Wielkim Tygodniem podkreślają znaczenie pokajania, odnoszą się do metanoi, czyli przemiany umysłu, sposobu myślenia. Natomiast w Wielkim Tygodniu staramy się bardziej skoncentrować na dziele zbawczym Chrystusa. W ciągu tych szczególnych dni Wielkiego Tygodnia Cerkiew stawia w centrum naszej uwagi wszystkie wydarzenia ostatnich dni życia Chrystusa na ziemi, które zostały szczegółowo opisane przez ewangelistów. Natomiast aby jeszcze bardziej podkreślić ich wielkość i zbawienne znaczenie, Cerkiew jednocześnie podporządkowuje im różne starotestamentowe motywy, postaci i wydarzenia będące ich praobrazem i odkrywające tym samym ich utajony sens. Wgłębiając się w teksty cerkiewnych nabożeństw, które są wielką, monumentalną skarbnicą duchowej mądrości, zaczynamy dostrzegać, jak wszystko układa się w jedną, harmonijną jedność. W Wielki Poniedziałek Cerkiew wspomina starotestamentowego Józefa, syna Jakuba, sprzedanego przez braci w niewolę. Jego niezasłużone cierpienie, późniejsze wywyższenie symbolizują los Chrystusa. Na ten dzień wyznaczony jest również fragment Ewangelii, w którym Chrystus przeklina drzewo figowe nieprzynoszące owocu. W Wielki Wtorek czytane są przypowieści o 10 pannach, o talentach, o paruzji, czyli powtórnym przyjściu Chrystusa. W Wielką Środę wspominamy namaszczenie nóg Chrystusa mirrą przez grzeszną kobietę oraz podjęty przez Judasza zamiar wydania Chrystusa arcykapłanom. W Wielką Środę po raz ostatni czytamy modlitwę świętego Efrema Syryjczyka. Przez pierwsze 3 dni Wielkiego Tygodnia podczas nabożeń z godzin kanonicznych, czyli na czasach, powinny być czytane kolejno Ewangelie wszystkich 4 ewangelistów, aż do miejsca, gdzie święty Jan Teolog opisuje męki Chrystusa, czyli do rozdziału 13, wiersz 31. Hymny liturgiczne czytane i śpiewane w Wielkim Poście, w Wielkim Tygodniu, zostały napisane przede wszystkim na przełomie VII i VIII wieku przez Andrzeja, biskupa Krety, świętego Jana z Damaszku oraz jego przyrodniego brata, świętego Kosmę z Majumy. Należy pamiętać, że święty Andrzej z Krety, oprócz najbardziej znanego kanonu pokajannego, czytanego w pierwszym i piątym tygodniu Wielkiego Postu, napisał około 70 innych kanonów na liczne święta, między innymi na święto Narodzenia Bogu Rodzicy, na Boże Narodzenie oraz kanony czytane na powieczerzu, między innymi Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środę, Wielki Czwartek. Wielki Tydzień to najważniejszy tydzień w cerkiewnym roku liturgicznym. We wszystkich prawosławnych świątyniach na świecie w te dni odprawiane są szczególne nabożeństwa, tak jak w Polsce, tak samo w innych krajów, między innymi w Grecji, Rosji, Gruzji czy też Szwajcarii. Oczywiście istnieją lokalne, specyficzne tradycje, ale sama istota pozostaje ta sama, tak? To jest wielkie bogactwo prawosławia, czasem niedoceniane i niezauważane. My, którzy żyjemy w XXI wieku, dzięki naszym przodkom, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali tradycję liturgiczną, mamy możliwość śpiewania, czytania, słuchania modlitw, które zostały napisane przez wielkich ascetów i mistrzów życia duchowego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ich życie przepełnione łaską Świętego Ducha, ich stanowczość i wytrwałość są przykładem dla nas wszystkich. Z tej gigantycznej skarbnicy spuścizny świętych ojców możemy wiele czerpać w naszych współczesnych czasach. Jednak nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie doniosłe wydarzenia, które dokonały się 20 wieków temu w Jerozolimie, nazywanej miastem Krzyża i Zmartwychwstania. Jerozolima to najważniejsze święte miejsce chrześcijan, do którego przybywają ogromne tłumy pielgrzymów różnej narodowości z odległych krańców świata. Głównym celem jest Bazylika Zmartwychwstania, najważniejsza świątynia, gdyż tam znajduje się Golgota oraz Grób Pański, czyli miejsce, w którym Chrystus zmartwychwstał. Pielgrzymi zazwyczaj odwiedzają Bazylikę oraz kilka innych świątyń, jednakże wszystkich cerkwi prawosławnych w samej Jerozolimie jest ponad 40. Niektóre z nich są mało znane, gdyż niełatwo do nich dotrzeć ze względu na ich specyficzną lokalizację pomiędzy licznymi zabudowaniami Starego Miasta. Do Patriarchatu Jerozolimskiego należy ponad 30 cerkwi, które zazwyczaj mają status monasteru. Na zdjęciu widzimy cerkiew świętych Konstantyna i Heleny. W siedzibie patriarchatu znajduje się archiwum, muzeum, biblioteka posiadająca ponad 1700 manuskryptów, tak, greckich rękopisów z epoki bizantyjskiej i postbizantyjskiej. W Jerozolimie, tak samo jak w innych cerkwiach lokalnych na świecie, w ciągu pierwszych trzech dni Wielkiego Tygodnia są sprawowane liturgie uprzednio uświęconych darów. Tutaj na zdjęciu widzimy, jak patriarcha czyta Ewangelię w Wielki Poniedziałek. Właśnie w cerkwi świętych Konstantyna i Heleny. Zanim przejdę do omówienia cudu świętego ognia, chciałbym pokazać zdjęcia kilku cerkwi na terenie Jerozolimy. Około 150 metrów od bazyliki, czyli dość blisko, znajduje się cerkiew świętego Jana Chrzciciela, której początki sięgają V wieku. Znajduje się tam fragment relikwii świętego Jana. W odległości około 800 metrów od bazyliki jest cerkiew świętych Joachima i Anny. Pod cerkwią znajduje się miejsce narodzin Bogu Rodzicy. Tutaj na zdjęciu mamy akurat ten dom, tak, świętych Joachima i Anny, miejsce narodzin Bogu Rodzicy. Nie sposób wymieniać wszystkich cerkwi, ale najważniejsze świątynie należące do Patriarchatu Jerozolimskiego to między innymi cerkiew świętego Krzyża, cerkiew świętego Stefana na miejscu jego męczeństwa, cerkiew świętego Spirydona, gdzie jest ikona świętego, która odbiła się na szkle. Również cerkiew świętego Mikołaja, wybudowana na miejscu domu, w którym zatrzymał się święty Mikołaj, arcybiskup Mir Licyjski, w czasie swego pobytu w Jerozolimie. Cerkiew świętego Symeona, znajdująca się na miejscu jego domu i grobu. Również monaster Małej Panagii na miejscu domu babci Bogu Rodzicy, która miała na imię Maria i była matką świętej Anny. Oprócz cerkwi Patriarchatu Jerozolimskiego w Jerozolimie są również liczne świątynie rosyjskie. Jedną z nich jest cerkiew świętej Marii Magdaleny w Getsemani. Została ona wzniesiona pod koniec XIX wieku w miejscu, gdzie według tradycji Chrystus miał przepowiadać przyszłość Jerozolimy. W świątyni znajdują się relikwie świętej Barbary oraz świętej księżnej Elżbiety Fiodorowny Romanowej, która była z pochodzenia Niemką. To właśnie ta święta Jelizawieta jest patronką monasteru w Mińsku na Białorusi. Projekt świątyni świętej Marii Magdaleny wykonał architekt David Grimm, profesor Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, który zaprojektował podobne cerkwie w Szwajcarii w Genewie, w Austrii w Wiedniu, w Danii w Kopenhadze, we Francji w Nicei oraz w stolicy Gruzji w Tbilisi. W krypcie cerkwi świętej Marii Magdaleny w Jerozolimie, którą widzimy tutaj na zdjęciu, jest pochowana księżniczka Alicja Battenberg, żyjąca na przełomie XIX i XX wieku, która wyszła za mąż za greckiego księcia Andrzeja, prawnuka rosyjskiego cara Mikołaja I. Była ona matką księcia Filipa i teściową królowej Elżbiety II, czyli babcią księcia Walii Karola. Po II wojnie światowej założyła ona wspólnotę świętej Marty i Marii na Górze Oliwnej. Niedaleko cerkwi w XIX wieku odkopano schody, którymi w Niedzielę Palmową Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy. Te schody znajdują się w dość znacznej odległości naprzeciwko Złotej Bramy, przez którą Chrystus wjechał do Jerozolimy na osiołku. Obecnie Złota Brama jest zamurowana. Kolejną świątynią rosyjską jest cerkiew Niebowstąpienia Pańskiego na Górze Oliwnej. Przed wejściem znajduje się kamień, na którym według tradycji stała Bogorodica w momencie wniebowstąpienia Chrystusa. Jest to główna świątynia monasteru, w którym przebywają prawosławne siostry narodowości rosyjskiej, arabskiej, rumuńskiej, estońskiej, australijskiej i niemieckiej. Niedaleko cerkwi znajduje się druga świątynia, wybudowana na miejscu odnalezienia głowy świętego Jana Chrzciciela. W posadzce we wgłębieniu jest mozaika, którą odnaleziono podczas prac archeologicznych. Pochodzi ona z IV wieku, z pierwszej świątyni, która była wtedy wzniesiona. Obok znajduje się najwyższy obiekt sakralny w Jerozolimie, nazywany rosyjską świecą. Dzwonica ma wysokość 64 metry. Na kolejnym zdjęciu tutaj widzimy po lewej stronie na horyzoncie jest ta dzwonnica, tak? Na Górze Oliwnej. Na horyzoncie po lewej stronie. Na kolejnym zdjęciu widnieje główna cerkiew monasteru gornińskiego położonego na przedmieściach Jerozolimy w Ein Karem. Budowę świątyni wszystkich świętych ziemi rosyjskiej rozpoczęto na początku XX wieku, lecz ze względu na liczne trudności zakończono dopiero w 2007 roku. Monaster powstał w miejscu, gdzie urodził się święty Jan Chrzciciel. Tu żyli jego rodzice, święci Zachariasz i Elżbieta. To miejsce odwiedziła również Bogorodzica. Na zdjęciu widzimy podziemną cerkiew na miejscu domu świętego Jana. Na kolejnym zdjęciu widzimy wzgórzystą okolicę, gdzie urodził się święty Jan Chrzciciel. Tutaj dorastał. Inicjatorem założenia tych trzech rosyjskich monasterów był archimandryta Antonin Kapustin, który żył w XIX wieku. Był to wybitny duchowny, pełniący funkcję kierownika rosyjskiej misji prawosławnej w Jerozolimie. Był to, tak jak mówiłem, tak, wybitny duchowny, który pozyskał liczne tereny w Ziemi Świętej, gdzie prowadził badania archeologiczne. Efektem tych prac było odnalezienie między innymi ucha igielnego, czyli małego przejścia w murach otaczających Jerozolimę. Nawiązuje ono do ewangelicznych słów Chrystusa, który powiedział do uczniów: łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Istnieją trzy interpretacje tego fragmentu. Pierwsza, dosłowna, mówi jednoznacznie, że nie jest możliwym, aby wielbłąd przeszedł przez małe ucho igielne. Druga, utożsamia ucho igielne z niską i ciasną bramą w murach Jerozolimy, przez którą z trudem przedostawały się wielbłądy. Jest to dość powszechne pojmowanie. Interpretacja ta istnieje co najmniej od XV wieku. Natomiast jest jeszcze trzeci sposób objaśnienia tych ewangelicznych słów. Jeden z ojców cerkwi, święty Cyryl Aleksandryjski, który żył na przełomie IV i V wieku, twierdził, że Chrystus miał na myśli nie wielbłąda, lecz linę. Ponieważ oba te wyrazy mogą być mylone ze względu na itacyzm, czyli proces polegający na zamianie greckiej litery ety przez jotę. W języku greckim kamilos, pisany przez etę, oznacza wielbłąda. Natomiast greckie słowo kamilos, pisane przez jotę, oznacza linę, sznur. I ten itacyzm związany jest z podobieństwem fonetycznym dotyczącym słów różnych znaczeniowo, ale brzmiących jednakowo. Przykładem tego w języku polskim są słowa morze, tak, pisane przez RZ jako rozległy obszar wody słonej, część oceanu, i morze przez rzec kropką, partykuła nadająca wypowiedzi odcień przypuszczenia. Tak samo właśnie jest ze słowem kamilos, wielbłąd, albo kamilos, lina. Zauważono również, że aramejskie słowo gamla może oznaczać zarówno wielbłąda, jak i linę wykonaną z sierści wielbłądziej. O tej interpretacji wspomina także święty to Filakt Bułgarski, który greckim słowem kamilos określa grubą linę używaną przez żeglarzy do rzucania kotwic. Ostatecznie można podsumować, że bez względu na wersję interpretacyjną najważniejsze jest duchowe przesłanie słów Chrystusa. Tylko człowiek prawdziwie bogaty, bogaty duchowo, który posiada chrześcijańskie cnoty, dobrodziejstwa, może wejść do Królestwa Niebieskiego. Powracając jednak do głównego tematu. Należy stwierdzić, że w Jerozolimie na przestrzeni wieków powstało wiele świątyń, oznaczono miejsca związane z życiem Chrystusa. Trzeba jednak pamiętać o trzech bardzo ważnych faktach. Po pierwsze, Jerozolima została doszczętnie zburzona po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Przepowiedział to precyzyjnie sam Zbawiciel. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy, że Chrystus rzekł: widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu. I rzeczywiście, po dokładnie 37 latach wypełniły się te słowa. W roku 70 Jerozolima została doszczętnie zburzona przez Rzymian. Druga kwestia odnośnie świętych miejsc w Jerozolimie związana jest z archeologią. Miasto Jerozolima z czasów Chrystusa znajduje się obecnie kilka, a nawet kilkanaście metrów poniżej poziomu współczesnego miasta. Aby odkopać miejsca z pierwszego wieku, należałoby zniszczyć współczesne zabudowania. Na to oczywiście nikt obecnie nie wyrazi zgody. Jednakże często zdarza się, że w czasie różnego rodzaju remontów czy przebudowy dróg odnajdywane są unikalne znaleziska z pierwszych wieków. Fragmenty wczesnochrześcijańskich mozaik, kamienie z wyrytymi krzyżami. Natomiast trzeci fakt dotyczący świętych miejsc związany jest z historią. W IV wieku, kiedy chrześcijaństwo stało się religią najpierw dozwoloną na mocy Edyktu Mediolańskiego z 313 roku, a następnie w 381 roku religią oficjalną Cesarstwa Rzymskiego, stało się możliwym odkopywanie i odnajdywanie konkretnych miejsc związanych z życiem Chrystusa. Zaczęto wznosić pierwsze świątynie na autentycznych miejscach, których dokładna lokalizacja przetrwała w świadomości pierwszych chrześcijan. Tak właśnie było z Bazyliką Zmartwychwstania, najważniejszą świątynią chrześcijańską. Pierwsza bazylika w miejscu męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa została wzniesiona w IV wieku z inicjatywy cesarza świętego Konstantyna Wielkiego oraz jego matki świętej Heleny. Była ona trzykrotnie większa od współczesnej świątyni. W ciągu burzliwych dziejów Ziemi Świętej budowlę kilkakrotnie niszczono, odbudowywano i przebudowywano. Pierwsza świątynia konstantyńska została zniszczona przez Persów, którzy w VII wieku, a dokładnie w 614 roku, zdobyli Jerozolimę. Świątynia została wkrótce odbudowana, lecz w mniejszych rozmiarach. Bazylika została znów doszczętnie zniszczona w 1099 roku. W 1009 roku na polecenie muzułmańskiego kalifa. Natomiast w 1099 roku krzyżowcy zdobyli Jerozolimę i na miejscu ruin wznieśli nową świątynię, która stoi do dnia dzisiejszego. Obecna forma architektoniczna jest rezultatem licznych remontów i przeróbek konstrukcyjnych. Główna kopuła bazyliki jest zwieńczona greckim krzyżem. Świątynia stanowi obecnie swoisty kompleks pomieszczeń. Na przekroju bazyliki widzimy poszczególne jej elementy. Naprzeciwko wejścia znajduje się kamień namaszczenia. Po prawej stronie 5 metrów powyżej Golgota, w centrum ogromnej rotundy grób pański, nad którym wybudowano kaplicę zwaną Kuwuklią, naprzeciwko której jest duża grecka świątynia Zmartwychwstania. 14 metrów poniżej poziomu Golgoty znajduje się miejsce odnalezienia Krzyża Pańskiego. Krzyż przez około 300 lat spoczywał w ziemi. Dopiero w IV wieku zapanowania cesarza świętego Konstantyna Wielkiego jego matka, cesarzowa święta Helena, odnalazła krzyż. Jak wiadomo, odkopane zostały 3 krzyże. Według przekazu dokonał się cud wskrzeszenia zmarłego. Pozwoliło to ustalić, który krzyż jest krzyżem Chrystusowym. Z tym zdarzeniem wiąże się również historia, która w tradycji słowiańskiej jest mniej znana. Otóż przed odnalezieniem krzyża święta Helena modliła się gorliwie, prosząc Boga o pomoc w odnalezieniu krzyża. Po szczerej modlitwie na miejscu poszukiwań wyrosła bazylia, która tym samym wskazała konkretne miejsce. Co ciekawe, nazwa tego zioła wywodzi się od greckiego słowa Wasilews, czyli król. Obecnie w języku francuskim i niemieckim bazylia nazywana bywa królewskim zielem. Bazylia ukazała miejsce, gdzie znajdował się krzyż Chrystusa, który jest królem królów, królem chwały. Na pamiątkę tego zdarzenia w Jerozolimie w czasie święta podwyższenia Krzyża Pańskiego wynoszony jest krzyż z cząsteczką Krzyża Pańskiego, który umieszczany jest na bazylii. Na niektórych ikonach tego święta patriarcha Makary trzyma w dłoniach krzyż i gałązki bazylii. W Jerozolimie w czasie procesji hierarchowie i duchowni niosą gałązki bazylii. Interesujący jest fakt, że szaty liturgiczne duchownych w święto podwyższenia krzyża oraz wielkopostną niedzielę krestopokłonną są koloru zielonego. Bazylia w święto podwyższenia Krzyża Pańskiego rozdawana jest wiernym. Istnieje również tradycja, że główny kucharz patriarchatu gałązki bazylii przyniesione z cerkwi zanurza w wodzie święconej, dodaje mąki i z tego powstaje zakwas, na którym przez cały rok pieczony jest chleb i prosfory dla patriarchatu. Obecnie w tradycji greckiej ludzie umieszczają bazylię w cerkwiach przy ikonostasie, przy relikwiach świętych, przy ikonach, również podczas święcenia wody. Pęczek świeżej bazylii bywa używanych przez duchownych jako kropidło. Również na Świętej Górze Athos bazylia jest dość często sadzona przy cerkwiach, tak samo w wielu miejscach w Grecji. Na zdjęciu widzimy grób świętego Paisiusza Hagioryty w Suroti, w Grecji, na którym ludzie przynoszą doniczki z bazylią. Ta tradycja sięga poza granice Grecji. Widziałem również bazylię w cerkwiach greckich w Austrii, na Cyprze, w Szwajcarii czy w Stanach Zjednoczonych. Historia odnalezienia Krzyża Pańskiego i związana z nią bazylia przetrwała przede wszystkim w greckiej świadomości cerkiewnej w wielu krajach. Natomiast historia Krzyża Pańskiego jest ściśle powiązana z miejscem oddalonym od centrum Starego Miasta Jerozolimy o 3 km. Jest to monaster Świętego Krzyża. Znajduje się on w miejscu, gdzie rosło drzewo, z którego wykonano krzyż, na którym został ukrzyżowany Chrystus. Zgodnie z tradycją, historia tego drzewa sięga czasów starotestamentowych. Związana jest z praojcem Abrahamem, któremu Bóg objawił się w postaci 3 aniołów pod dębem Mamre. Zostawili oni mu 3 drewniane kije, które później Abraham przekazał Lotowi, aby ten posadził je w ziemi niedaleko Jerozolimy i podlewał wodą z rzeki Jordan. Wypuściły one pędy i wyrosły jako jedno drzewo połączone z 3. Były to sosna pinia, cyprys oraz cedr. Tradycja głosi, że z tego drzewa później wykonano ogromne belki, aby wykorzystać je w świątyni jerozolimskiej. Jednak okazało się, że nie pasowały one do całej konstrukcji i pozostawiono je. Później z tego drewna wykonano krzyż, na którym został ukrzyżowany Chrystus. Obecnie na miejscu, gdzie rosło to drzewo, znajduje się wspomniany monaster Świętego Krzyża. Część budynków pochodzi z XI wieku, natomiast mozaika na podłodze z VI wieku. Pierwotnie był to monaster gruziński, obecnie jest to monaster grecki. O drzewie Krzyża Pańskiego, połączonego z trzech drzew, wspomina niedzielny kanon głasu drugiego. Cyklicznie co 8 tygodni pierwszy troparium pieśni piątej czytany jest w sobotę wieczorem na jutrzni, tak? Na utrni. W języku cerkiewno-słowiańskim trzy drzewa określane są mianem pinia, kiparis i kiedr, czyli sosna pinia, cyprys i cedr. Ten troparion w języku cerkiewno-słowiańskim brzmi następująco. Jako kiedry Chryście, jazyko w szatanie sukruszył jesi woleju władyko, jako izwolił jesi na kiparysie i na piewkie i kiedre płotiu sowozwyszajem. Tłumaczenie na język polski tego troparionu nie jest łatwe w bezpośrednim odbiorze. Jak cedry, Chryste, bunty pogan swoją wolę skruszyłeś, władco, jak zechciałeś na cyprysie, sośnie i cedrze, ciałem podwyższony. Krzyż Pański na przestrzeni wieków został podzielony na części. Największy fragment znajduje się w bazylice, w pomieszczeniu położonym niedaleko Golgoty, gdzie przechowywane są liczne relikwie. Na Golgocie pod ołtarzem jest miejsce, gdzie można włożyć rękę i dotknąć skały Golgoty. Bezpośrednio pod nią usytuowana jest kaplica pierwszego człowieka Adama. Zgodnie z tradycją umieszczona jest tam czaszka praojca, która na przestrzeni dziejów była pieczołowicie przechowywana. W czasie potopu Noe zabrał ją do swej arki, natomiast później Melchisedek złożył ją na wzgórzu nieopodal Jerozolimy. Dokładnie na tym miejscu został ukrzyżowany nowy Adam, czyli Jezus Chrystus, który swą krwią omył szczątki pierwszego Adama i dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego. Na kolejnym zdjęciu widzimy pęknięcie w skale powstałe w momencie krzyżowej śmierci Zbawiciela. Opisuje to święty Mateusz w swojej Ewangelii. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. I oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Ta oto skała jest wymownym świadectwem tych zdarzeń. Jerozolima stanowi cel ogromnej rzeszy pielgrzymów w ciągu całego roku. Przybywają setki tysięcy ludzi z różnych krajów, aby pokłonić się świętym miejscom. Natomiast w okresie Wielkiego Tygodnia następuje tego kulminacja. Osobiście mogę powiedzieć, że dane mi było być w 26 krajach na świecie, na trzech kontynentach, ale pobyt w Jerozolimie zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Miejsce związane z ziemskim życiem Chrystusa, Bogu Rodzicy, apostołów, licznych świętych są naprawdę wyjątkowe. W Jerozolimie tłumy pielgrzymów obecne są na nabożeństwach w Wielkim Tygodniu, szczególnie od Wielkiego Czwartku, kiedy cerkiew wspomina cztery wydarzenia. Ustanowienie sakramentu Eucharystii, umycie przez Chrystusa nóg apostołom, modlitwę Chrystusa w sadzie Getsemani oraz zdradę Judasza. Po zakończonej liturgii na specjalnym podwyższeniu na placu przed bazyliką w Jerozolimie ma miejsce obrzęd umycia nóg. Patriarcha Jerozolimy symbolizujący Chrystusa umywa nogi 12 kapłanom, archimandrytom, którzy symbolizują 12 apostołów. Tego samego dnia wieczorem odprawiana jest jutrznia Wielkiego Piątku, podczas której czytanych jest 12 fragmentów Ewangelii mówiących o cierpieniach Zbawiciela, skazaniu na śmierć, ukrzyżowaniu oraz złożeniu ciała Chrystusa w nowym grobie przez Józefa z Arymatei i Nikodema. W Wielki Piątek nie sprawuje się żadnej liturgii, gdyż w tym dniu została złożona na Golgocie jedyna, niepowtarzalna wielka ofiara. W Wielki Piątek Chrystus składa siebie w ofierze. Według cerkiewnego ustawu wyjątek stanowi jedynie święto zwiastowania Bogu Rodzice. Jeżeli wypadnie ono w Wielki Piątek, wówczas sprawowana jest liturgia świętego Jana Chryzostoma. W tym roku zwiastowanie wypada w Wielką Sobotę. Bywa również, ale bardzo rzadko, że święto zwiastowania wypadnie w sam dzień Paschy, w święto Zmartwychwstania. Wtedy nazywa się to Kyriopascha. Taka sytuacja była w XX wieku tylko dwa razy. W 1912 oraz w 1991 roku. Natomiast w XXI wieku taka sytuacja będzie również tylko dwa razy, w odległym 2075 oraz 2086 roku. W Wielki Piątek w godzinach popołudniowych odprawiana jest wieczernia, na której wynosi się płaszczenicę. W Bazylice Zmartwychwstania wygląda ona nieco inaczej niż w słowiańskiej tradycji. Płaszczenica jest większa i nie posiada usztywnienia. Jest to tkanina przedstawiająca Chrystusa leżącego w grobie. Płaszczenica z ołtarza na Golgocie przenoszona jest przez biskupów na kamień namaszczenia. Pod kamieniem, który widzimy na zdjęciu, znajduje się kamień, na którym złożono ciało Chrystusa. Kamień ma wymiary około 2,5 metra długości i ponad metr szerokości i takich rozmiarów w przybliżeniu jest płaszczenica, czyli znacząco większa niż w tradycji słowiańskiej. Obsypywana jest ona płatkami róż, później przenoszona jest na grób pański do Kuwukli, gdzie przed którą odbywa się obrzęd pogrzebu Zbawiciela. Kuwuklia, czyli miniaturowa kaplica, w której wnętrzu znajduje się grób pański, w obecnej postaci pochodzi z 1810 roku i powstała podczas odbudowy po pożarze świątyni. Jest ona już trzecią kaplicą w Bazylice Zmartwychwstania. Pierwsza została zbudowana w IV wieku na polecenie cesarza świętego Konstantyna Wielkiego. Na początku XI wieku została ona zniszczona przez muzułmanów. Wkrótce została jednak odbudowana. Natomiast w XVI wieku, w 1555 roku, dokonano przebudowy kaplicy. Wtedy też położono na kamiennym łożu grobu pańskiego płytę ochronną, która znajduje się do dziś. Marmurowa płyta grobu nie była podnoszona od przebudowy z początku XIX wieku aż do października 2016 roku, kiedy rozpoczęto prace remontowe. Przekazy historyczne z XVI wieku relacjonowały, że pod płytą znajduje się wnęka z czasów Konstantyna, pod nią kolejna płyta i dopiero właściwa komora grobowa. Informacje przekazane przez współczesnych badaczy prowadzących prace renowacyjne potwierdzają, że przykryte marmurową płytą części grobu przetrwały do czasów współczesnych, a układ wnętrza jest zgodny ze wspomnianymi przekazami. Podczas prac odsłonili oni kolejną marmurową płytę, na której powierzchni wyryty był znak krzyża. Ujrzono wnętrze samej niszy grobowej, która w opinii naukowców zachowała się w stanie nienaruszonym. Otwarciu grobu towarzyszyły niezwykłe zjawiska. Z wnętrza wydzielał się przyjemny zapach, aromat, bogouchanie. Natomiast część aparatury pomiarowej wykorzystywanej przez badaczy rozregulowała się na skutek zakłóceń elektromagnetycznych. Słowo kuwuklia pochodzi od greckiego słowa kuwuklion, co tłumaczy się jako sypialnia, odpoczywalnia, łożnica. Wygląda ona jak mała cerkiew o rozmiarach około 6 na 8 metrów. Na przekroju widzimy, że wnętrze składa się z dwóch pomieszczeń. Pierwsze to niewielki przedsionek, kaplica anioła. Tuż obok jest drugie pomieszczenie, gdzie znajduje się grób pański, czyli miejsce zmartwychwstania Chrystusa. W przedsionku, w kaplicy anioła znajduje się fragment kamienia odwalonego od wejścia do grobu, na którym siedział anioł obwieszczający zmartwychwstanie Chrystusa niewiastom niosącym mirrę. Bezpośrednio nad kuwuklią jest olbrzymia kopuła, u wierzchołka której znajduje się okno, jedyne źródło naturalnego światła w świątyni. W prawosławną Wielką Sobotę Bazylika Zmartwychwstania jest najbardziej obleganym miejscem w całej Jerozolimie. W ten dzień cerkiew wspomina przebywanie Chrystusa ciałem w grobie, Jego zstąpienie duszą do piekła i wyprowadzenie stamtąd starotestamentowych sprawiedliwych oraz jednoczesne przebywanie z Bogiem Ojcem i Świętym Duchem na tronie w Królestwie Niebios. Jest to dzień, w którym dokonuje się cud zejścia świętego ognia. Jest to fenomenalne zjawisko znane nie tylko z zachowanych świadectw historycznych, jest to współczesny cud, którego co roku jedynie w prawosławną Wielką Sobotę doświadczają tłumy pielgrzymów. Cud świętego ognia na grobie Zbawiciela to unikalne zdarzenie, jednoczące między innymi Greków, Rosjan, Arabów, Rumunów, Serbów, Bułgarów, Gruzinów, Polaków, Francuzów, Anglików. Każdy pragnie uczestniczyć w niezwykłym nabożeństwie. W ten dzień świątynia jest centrum uwagi całego prawosławnego świata. Początkowo zejście świętego ognia dokonywało się w noc paschalną na jutrzni. Jednakże z biegiem czasu stwierdzono, że ogromna radość, zgiełk i liczne okrzyki zachwytu towarzyszące temu wydarzeniu odwracają uwagę od sprawowanego nabożeństwa paschalnego. Dlatego też na jednym z synodów Cerkwi Patriarchatu Jerozolimskiego postanowiono przenieść ceremonię na Wielką Sobotę. Od tego czasu aż do dnia dzisiejszego prawosławny patriarcha otrzymuje ogień w Wielką Sobotę we wczesnych godzinach popołudniowych. Najwcześniejsze wzmianki o zstępowaniu świętego ognia na grób pański w Jerozolimie pochodzą z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Biskup Eusebiusz z Cezarei w swoim świadectwie z IV wieku wspominał o cudzie, który początkowo przyjmował różnorodne formy. Natomiast w X wieku metropolita Cezarei Kapadockiej o imieniu Aretas pisał: nagle pojawia się błyskawica i lampy zapalają się. Ten ogień biorą wszystkie monastery w Jerozolimie. Do naszych czasów zachowało się co najmniej 70 przekazów historycznych z okresu od IV do XVI wieku dotyczących tego wyjątkowego wydarzenia. Zawarte są one w unikalnych manuskryptach arabskich, greckich, ormiańskich i łacińskich przechowywanych w bibliotekach m.in. w Londynie, Paryżu, Berlinie, Monachium, Stambule i Jerozolimie. Autorami tych udokumentowanych świadectw byli Francuzi, Anglicy, Grecy, Niemcy, Arabowie, Ormianie, Włosi, Persowie, Rosjanie, Islandczycy, Egipcjanie, Asyryjczycy oraz Syryjczyk, Etiopczyk, Mołdawianin, Belg, Austriak oraz Szwajcar. Należy stwierdzić, że do około XII wieku w czasie zejścia świętego ognia nie wchodzono do wnętrza kuwukli, lecz oczekiwano na ogień na zewnątrz. O pojawieniu się ognia wnioskowano po ujrzeniu jasnego, jednokrotnego błysku światła wychodzącego z kuwukli w chwili zapalenia się ognia na płycie grobu. Błysk światła był w takiej chwili widoczny przez dwa otwory po bokach kuwukli. Dopiero po ujrzeniu światła patriarcha wchodził do wnętrza. Od zapalonej samoczynnie lampy stojącej na płycie zapalał pęki świec i podawał je przez te otwory arabskim młodzieńcom, którzy błyskawicznie roznosili ogień we wnętrzu bazyliki. Obecnie w Jerozolimie w każdą Wielką Sobotę ze względu na wielotysięczny tłum izraelska policja blokuje bramy Starego Miasta, w obrębie którego znajduje się Bazylika, przepuszczając tylko część pielgrzymów. I z tego powodu wielu z nich spędza więc noc z piątku na sobotę na czuwaniu wewnątrz świątyni, aby być bezpośrednimi świadkami zejścia świętego ognia. Od rana cały plac przed świątynią wypełnia się po brzegi pielgrzymami. Niektórzy również stoją na dachach domów, balkonach i sąsiednich ulicach. Tysiące wiernych oczekuje w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego, w której rozlega się wielojęzyczny hałas. Słychać okrzyki między innymi w języku greckim, arabskim, angielskim, gruzińskim, rosyjskim, polskim, serbskim, bułgarskim, rumuńskim, niemieckim, francuskim. Panuje niesamowity zgiełk i harmider. Niektórzy modlą się w zadumie, inni obserwują wszystko z wielkim zainteresowaniem. Atmosfera zaczyna się ożywiać w momencie pojawienia się prawosławnych Arabów, których zewnętrzny sposób wyrażania modlitwy jest bardzo ekspresyjny. Zaczynają oni skandować i krzyczeć: nasza wiara prawdziwa, nasza wiara prawosławna, Chrystus jest prawdziwym Bogiem. We wnętrzu bazyliki wszystkie lampki i świece zostają zgaszone. Specjalna komisja sprawdza grób, czy nie ma w nim żadnego źródła ognia. Następnie zamyka się drzwi, nakładając na nie woskowy plaster, na którym przedstawiciele władz państwowych i patriarchatu odciskają swoje pieczęcie. Na straży zamkniętej kuwukli stoją żołnierze izraelscy. Nawiązuje to do słów Ewangelii mówiących, że grób Chrystusa został zapieczętowany przez Rzymian. Następnie rozpoczyna się uroczysta procesja wokół kuwukli na czele z patriarchą Jerozolimy i całej Palestyny. Uczestniczą w niej przedstawiciele licznych delegacji z lokalnych cerkwi prawosławnych. Chór intonuje jeden z najstarszych chrześcijańskich hymnów Świecie Tichi. Po trzykrotnym obejściu patriarcha zdejmuje szaty liturgiczne i wchodzi do groty grobu z pęczkami niezapalonych woskowych świec. Na kolanach odmawia on specjalną modlitwę. Napięcie wśród pielgrzymów znacząco wzrasta. Wszyscy w emocjonującej atmosferze wznoszą trzymane w rękach świece. Czas oczekiwania bywa co roku różny. Zazwyczaj jest to kilka lub kilkanaście minut. Zdarzało się jednak, że zgromadzeni czekali nawet 2 godziny. Po pewnym czasie słychać głośne okrzyki zachwytu ze wszystkich stron. Atmosfera staje się niezwykle podniosła. Następuje moment kulminacyjny. Pojawia się ogień. Patriarcha przekazuje go najpierw przez małe, boczne otwory w ścianie kuwukli i za moment wychodzi z zapalonymi pęczkami 33 świec i błogosławi wiernych. Tysiące rąk energicznie wyciąga świece w kierunku świętego ognia. Młodzi Arabowie natychmiast przekazują płomień, biegnąc z okrzykami poprzez wąskie przejścia w stronę tłumu. W jednej chwili cała cerkiew napełnia się ogniem. Unoszą się radosne wezwania. Chrystos woskresie, również po grecku Christos anesti, alifos anesti, po rumuńsku Christos a inviat, adeverat a inviat, po gruzińsku Christe azdga, czesz maritat azdga. Słychać okrzyki, radości, modlitewnych wezwań. Jedni płaczą, inni się śmieją. W momencie zejścia świętego ognia również na zewnątrz kuwuki mają miejsce niesamowite zjawiska. W bazylice pojawiają się widoczne w ciemnościach błyski, świetliste kule, które przelatują z góry na dół. Zapalają one lampki oliwne oraz nieraz bardzo niespodziewanie świece trzymane w rękach przez pielgrzymów. Bywa też, że z ikony wiszącej nad wejściem do grobu, z twarzy Chrystusa zaczyna emanować blask. Święty ogień jest ciepły, lecz niezwykle osobliwy, gdyż nie powoduje obrażeń. W pierwszych chwilach nie parzy, nie pali. Płomień posiada specyficzną, delikatną konsystencję. Jego światło emanuje w szczególny sposób. W powietrzu pojawiają się płomyki, które wyglądają jak wstążki. W mgnieniu oka cała bazylika napełnia się ogniem. Ściany świątyni toną w blasku. Święty ogień oczyszcza i leczy. Pielgrzymi pełni radości paschalnej umywają świętym ogniem ręce, a także twarze. Cała bazylika wypełniona jest ogniem. Każdy trzyma zapalone pęczki 33 świec na pamiątkę 33 lat życia Chrystusa na ziemi. Dynamiczne bicie dzwonów po zejściu świętego ognia obwieszcza całemu światu zmartwychwstanie Chrystusa. Po zejściu świętego ognia pielgrzymi udają się do wyjścia. Z bazyliki wylewa się tłum ludzi przepełnionych prawdziwie paschalną radością. Po zejściu świętego ognia w greckiej świątyni naprzeciwko kuwukli sprawowana jest liturgia Wielkiej Soboty. Ogień z bazyliki dostarczany jest przez specjalnych posłańców na lotnisko w Tel Awiwie, skąd jeden po drugim startują specjalne samoloty. Ogień z bazyliki dociera na Cypr, do Grecji, Moskwy, Sofii i wielu innych miejsc na świecie. W zeszłym roku z błogosławieństwa eminencji metropolity Sawy ekscelencja arcybiskup Jerzy przewodniczył delegacji, która przywiozła święty ogień już po raz 7 do Polski. W XVI wieku, a dokładnie w 1579 roku, w okresie niewoli tureckiej w Jerozolimie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Ormianie postanowili nie dopuścić prawosławnych do otrzymania przez nich świętego ognia. Chcieli bowiem otrzymać go sami. W tym celu przekupili tureckie władze miasta i w konsekwencji prawosławni nie zostali wpuszczeni do Bazyliki Zmartwychwstania w Wielką Sobotę. Wewnątrz świątyni znaleźli się Ormianie i pozostałe wyznania, natomiast prawosławni pozostali na zewnątrz, modląc się przed zamkniętymi drzwiami. Święty ogień nie stąpił jednak na świętym grobie, lecz z wielkim szumem, późnym wieczorem, wyleciał z marmurowej kolumny znajdującej się na zewnątrz świątyni przy wejściu. Prawosławny patriarcha Sofroniusz IV przyjął święty ogień z rozszczepionej kolumny i rozdał go tłumom zebranym na placu. Rozszczepiona marmurowa kolumna zachowała się do dnia dzisiejszego, będąc wymownym świadectwem cudownego i unikalnego wydarzenia. Na podstawie publikacji wydanej w Wiedniu w XVIII wieku wiadomo, że arabski dowódca wojskowy o imieniu Tunom, gdy zobaczył ten niesamowity cud, ze szczytu sąsiedniego minaretu zawołał: bracia, ja także wierzę w Chrystusa. W ogromnej radości zeskoczył na ziemię. Pomimo wielkiej wysokości pozostał jednak żywy, gdyż zgodnie z opisem historyka kamienie stały się dla niego woskiem. Wkrótce przyjął on męczeńską śmierć od swoich muzułmańskich braci za to, że przyjął wiarę chrześcijańską. Dziś święty Tunom jest czczony jako święty męczennik cerkwi prawosławnej, choć jest bardzo mało znany. Jego pamięć cerkiew prawosławna czci według kalendarza juliańskiego 1 maja. Jego relikwie znajdują się w monasterze Megali Panagia w Jerozolimie, niedaleko bazyliki. Modlitwa przed zejściem świętego ognia jest najkrótszym ze wszystkich nabożeń z cerkwi prawosławnej. W Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego co roku odmawia ją wielce błogosławiony patriarcha świętego miasta Jerozolimy i całej Palestyny, Syrii, Arabii, Kany Galilejskiej i świętego Syjonu. Taki jest oficjalny tytuł patriarchy Jerozolimy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mam tutaj kilkanaście egzemplarzy tej modlitwy, którą patriarcha czyta w momencie zejścia świętego ognia. Więc proszę wziąć, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Moment pojawienia się w cudowny sposób świętego ognia patriarcha jerozolimski Diodor relacjonował w następujący sposób. Istnieją dwie takie relacje najczęściej wspominane. Pierwsza z nich: modlę się słowami, które były nam przekazywane przez wieki. Czekam czasami kilka minut, ale najczęściej cud pojawia się zaraz po modlitwie. Z wnętrza kamienia, na którym spoczywał Jezus Chrystus, wylewa się światło, które zazwyczaj ma niebieskawy odcień, ale może także przybierać wiele różnych barw, lecz ludzkimi słowami nie można tego opisać. Światło wypływa z kamienia, tak jak mgła unosi się z nad jeziora. Wygląda to tak, jakby kamień pokryty był wilgotną chmurą, ale to jest światło. Każdego roku to światło zachowuje się inaczej. Czasami tylko okrywa kamień, a czasami rozjaśnia cały grób. Tak, że ludzie stojący na zewnątrz widzą go wypełniony światłem. Światło nie płonie. Nigdy podczas tych 16 lat piastowania stanowiska patriarchy i otrzymywania świętego ognia nie przypaliło mi brody. Światło ma inną konsystencję jak zwykły ogień, który płonie w lampkach oliwnych. Po pewnym czasie światło unosi się i tworzy kolumnę, w której ogień przybiera inną formę, taką, że mogę zapalić od niego moje świece. Po zapaleniu świec wychodzę z kaplicy i przekazuję ogień najpierw patriarsze ormiańskiemu, a potem koptyjskiemu. Następnie przekazuję ogień wszystkim zgromadzonym. Istnieje również druga relacja patriarchy. Gdy po raz pierwszy wszedłem do kaplicy anioła i drzwi zostały zamknięte za mną, był półmrok. Światło trochę przenikało przez dwa otwory z rotundy bazyliki, która też jest przecież słabo oświetlona. Zauważyłem zaledwie białą, jak gdyby plamę na tle nocy. Bielała marmurowa płyta na świętym grobie Bożym. Przeżywając głęboki wewnętrzny niepokój, nie zdążyłem przeczytać więcej jak 3-4 wersety, gdy spojrzałem na płytę. Płyta grobu bielała coraz bardziej i bardziej, tak, że jasno zobaczyłem wszystkie jej brzegi. Wtedy na płycie zauważyłem jak gdyby rozsypane drobne perły różnych kolorów, a płyta grobu zaczęła wydawać z siebie światło. Zgarniając kawałkiem waty te perły, które zlewały się ze sobą jak krople oleju, poczułem, że wata jest ciepła i dotknąłem nią świecy. Nastąpił jak gdyby wybuch i świeca płonęła, oświetlając tym trzy ikony Zmartwychwstania, ikonę Matki Bożej i metalowe lampki oliwne wiszące nad grobem. Cud świętego ognia nad grobem pańskim w Jerozolimie jednoczy każdego roku dziesiątki tysięcy prawosławnych ludzi z całego świata. Jest znamiennym świadectwem obecności łaski Świętego Ducha w Cerkwi Prawosławnej, która ściśle przestrzega postanowień dotyczących wyznaczania daty świętowania Wielkanocy. Pierwszy Sobór Powszechny, który zebrał się w 325 roku w Nicei, zdecydował, aby święto Paschy obchodzono w niedzielę po pierwszej pełni księżyca, następującej po równonocy wiosennej, oraz by jej data nie zbiegała się ze świętem żydowskim. W tym roku Pascha żydowska trwa od 31 marca do 7 kwietnia. Cerkiew prawosławna świętuje Paschę dopiero po zakończeniu żydowskiego święta, dlatego w tym roku Paschę Zmartwychwstanie obchodzimy 8 kwietnia. Święty ogień, wstępujący od wieków w sposób cudowny na grób Jezusa Chrystusa, jest fenomenalnym zjawiskiem, które nie ma sobie równych w całym chrześcijańskim świecie. Przed najświętszą tajemnicą potężnej mocy Bożej zamilka wszelka mądrość ludzka. W obecnych czasach, tak jak setki lat temu, ludzie doświadczają w Jerozolimie prawdziwie duchowej radości, poprzez ewidentną obecność łaski Bożej, której działanie każdy człowiek odczuwa na swój sposób. Każdego roku w prawosławną Wielką Sobotę na grobie Zbawiciela dokonuje się niesamowity cud, imponujące wydarzenie, które umacnia wiernych w świadectwie o prawdziwej wierze. Fakt przyjmowania świętego ognia z grobu Bożego, gdzie nastąpiło zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wyłącznie przez prawosławnego patriarchę, jest zjawiskiem bardzo wymownym. Cud ognia każdego roku jednoczy wszystkich, którzy z wiarą i z czystym sercem pragną ujrzeć świadectwo działania łaski Bożej. Święty ogień symbolizuje niestworzone ludzkimi rękoma światło zmartwychwstania Chrystusa. Jest on jednocześnie błogosławieństwem na cały rok. W Bazylice na Grobie Pańskim, gdzie miało miejsce zmartwychwstanie Chrystusa, świąteczno-paschalną liturgię o północy sprawuje patriarcha Jerozolimy wraz z przybyłymi hierarchami i duchowieństwem z lokalnych cerkwi, między innymi z Grecji, Cypru, Rosji, Rumunii, Serbii, Bułgarii. Na zakończenie chciałbym podkreślić, że święto świąt, Pascha, uroczystość ponad wszystkimi innymi uroczystościami, jest kulminacją życia liturgicznego Cerkwi Prawosławnej. Każdy chrześcijanin, będący obrazem Chrystusa, a tym samym wezwany do stania się Jego ikoną, uczestniczy poprzez krzyż w wielkiej tajemnicy zmartwychwstania. Tak więc życzę wszystkim, aby po nadchodzących dniach Wielkiego Tygodnia, spędzonych w spokoju, poście, modlitwie, doświadczyć świetlistej, prawdziwej, paschalnej radości triumfalnego zmartwychwstania Chrystusa.
To dokładne, bardzo interesujące przedstawienie tematu Wielkiego Tygodnia, tematu największego cudu dla nas prawosławnych, cudu zejścia, stąpienia świętego ognia w Ziemi Świętej. Myślę, że dla wielu Was, drodzy bracia i siostry, odżyły wspomnienie Waszego przebywania również w tych miejscach, w tym okresie. Ja miałbym takie jedno krótkie pytanie, chciałbym zapytać. Pokazane zostało tutaj w tej prezentacji, w tym bardzo ciekawym wystąpieniu, kilka tradycji, które nie są nam bliskie. Mam tu na myśli wynos płaszczenicy, mam tu na myśli tradycje choćby tych szat liturgicznych, tradycje tej bazylii z podwyższenia Krzyża Pańskiego ze święta. Czy święto dzisiejsze, święto wczorajsze, sobota Łazarza, niedziela Palmowa też mają jakieś takie tradycje, czego nie mamy my tutaj u nas?
Myślę, że akurat sobota o Łazarzu i niedziela Palmowa jest podobna. No, swoistym tym elementem soboty o Łazarzu jest fakt, że od Betanii, od grobu Łazarza idzie uroczysta procesja z hierarchami, z duchowieństwem, z tłumem wiernych aż do Jerozolimy. I ludzie niosą tak gałązki palmy, czyli tego drzewa, które tam jest bardzo pospolite i łatwo otrzymać. Tak? Natomiast sam układ nabożeństw, sama istota jest ta sama. Powiedzmy tak, że inne wyznania odnoszą się do tego bardzo ostrożnie. Z tego względu, że cud świętego ognia ma miejsce tylko w prawosławną Wielką Sobotę. Więc te ewidentne ukazanie na ten konkretny, wyznaczony czas świętowania Paschy dla innych wyznań jest bardzo niewygodny. Ale powiem taki fakt, że w momencie zejścia świętego ognia w świątyni jest wiele osób z różnych krajów, ale tam są nie tylko prawosławni. Tam są i protestanci, i katolicy, naprawdę bardzo dużo wyznań. Nawet muzułmanie przychodzą niektórzy, bo uważają, że to jest święty ogień. A natomiast odnośnie naukowych badań, Takie badania były, bo na przestrzeni wieków były różne takie sceptyczne poglądy. Mówiono, że nie jest to cud. Natomiast to, co się tam dokonuje, ewidentnie świadczy, że jest to niezwykłe wydarzenie. Niezwykły ogień, który w pierwszym momencie nie pali, nie parzy. Powiem osobiście, że jak stałem w tym tłumie, to akurat jak to oglądaliśmy na tym filmie, tak, to ja z tego miejsca, gdzie nagrywałem, stałem, czyli dość blisko ku włókni, był tłum niesamowity. Każdy stał, po prostu nie było możliwości nawet się ruszyć. Obok stała grupa z Moskwy, z ławry Siergiej w Posagu. Był akurat, zapamiętałem, igumen Jewcichi i była taka monachinia jeszcze. I trzymała ona kilkanaście pęczków świec, 33 świec. I był taki tłum, był taki karmider, że pewnie ona nie zauważyła, że ona mi tak wielką świecą w głowę tak skierowała tą świecę, że nawet nie dałem się rady odwrócić, a ta świeca była zapalona. Czułem ciepło na włosach i zastanawiałem się, co tam z tymi włosami się stanie. Powróciłem już później, tak, do miejsca, gdzie tam nocowałem. Oczywiście, włosy nawet nie było śladu spalenia, a czułem nawet ciepło i też taki trzask, że jakby włosy są zbliżone do ognia, ale nic się im nie stało. Odnośnie jeszcze naukowych tych różnych badań, kilka lat temu, jak byłem na Świętej Górze Athos, to akurat znalazłem w jednym monasterze, w ikonnej ławce, książkę poświęconą właśnie, zatytułowaną Cud Świętego Ognia. Autorem tej książki był grecki architekt i ta książka została przetłumaczona na kilkanaście, tak mi się wydaje, że kilkanaście języków. Po polsku jeszcze jej nie ma, ale jest po grecku, po rosyjsku, chyba też po hiszpańsku, po francusku, po niemiecku. I tam w tej książce są ukazane właśnie od IV do XVII wieku 70 świadectw historycznych i co ciekawe, większość tych świadectw odnośnie prawdziwości świętego cudu to były świadectwa łacińskie. Bo jak prawosławni uczestniczyli w tym ogniu, zazwyczaj nie spisywali, po prostu byli radośni, tak, że to się odbywa, a nie było takiej praktyki spisywania tego. Natomiast łacinnicy to spisywali. Nawet był jeden Szwajcar, który pojechał na zejście świętego ognia, zobaczył to wszystko i spisał w rękopisach. I te oryginalne rękopisy zachowały się. I ten autor tej książki, o której wspominałem, jeździł po tych wszystkich bibliotekach. Jeździł do Berlina, do Monachium, do Londynu, do Stambułu, też w Jerozolimie. Odnalazł prawdziwe teksty, oryginalne rękopisy. Niektóre z nich było bardzo ciężko w ogóle przeczytać. Niektóre z nich były napisane właśnie po arabsku, po ormiańsku, w językach różnych, tak? I w tej książce zawarte są również świadectwa różnych naukowców. Kilka lat temu moskiewski naukowiec, który związany jest z procesami zachodzącymi w materii, to jest nauka związana z fizyką, z chemią, związane z wyładowaniami elektromagnetycznymi, w ukryciu przyniósł w plecaku w moment zejścia świętego ognia specjalne urządzenie. Była to bardzo profesjonalna aparatura, i która badała, czy poziom właśnie tego promieniowania, wyładowania się zwiększa, czy się nie zmniejsza. I na podstawie tych zapisów, mając już ponad 30-letnie doświadczenie badań nad tymi procesami, które odbywają się w przyrodzie, powiedział, że taki sposób wyładowań tych elektromagnetycznych i wszystkich innych, które towarzyszą zejściu świętego ognia, nie mogą powstać z jakiegoś procesu utworzonego przez ludzkie ręce. To są, one przeczą tym prawom nauki, które człowiek jest w stanie wykonać. Nawet elektrownie, tak jądrowe, te wszystkie procesy, po prostu amplitudy tych wyładowań są zupełnie inne niż obserwujemy w takim codziennym świecie materii. On badał różne substancje, różne procesy, różne zjawiska, ale to, co tam zauważył, on powiedział, to nie może być dzieło ludzkie, to na pewno jest dzieło boskie. I on opisał naprawdę bardzo solidnie naukowy sposób, tak, że w Moskwie wielu naukowców, którzy zajmują się badaniem materii, na podstawie jego tej analizy, wszyscy powiedzieli, to jest ewidentny cud. I to właśnie w Moskwie, w środowisku tam rosyjskim jest bardzo znane i nikt tego nawet nie podważał, bo się nie da tego podważyć. Same fakty świadczą o tym.
Dziękuję bardzo, bo raczej tak ładnie Pan Andrzej powiedział, że osobiście miałem szczęście, tą łaskę być właśnie w 2010 roku, pierwszy raz, kiedy nasza delegacja naszej cerkwi metropolitą błogosławił po ogień pojechać. I odnośnie jeszcze tego zjawiska, z nami był ojciec Andrzej Bogot, który jest proboszczem w Stanisławowie. I myśmy stali mniej więcej, bo ja tak jak ojciec nagrywał blisko kubukla i on sobie do brody przyłożył ten ogień. Nic mu się nie stało. Więc to jest chyba oczywiste. Ja już jak po powrocie była wydana u nas broszurka taka, więc rozdawałem swoim znajomym katolikom różnym w Warszawie. Oni to jak się zapoznali, to czemu takie stałe były pytanie, dlaczego my o tym nie wiemy, dlaczego u nas o tym się nie mówi. No to ja odpowiadałem, gdyby to się odbywało właśnie może w Rzymie albo na Wielkanoc katolicką, to na pewno byłoby o tym bardzo wiadomo, ale to oczywiście ten przeżyć jest tam dużo, ale chciałbym powiedzieć, bo ojciec Andrzej mówił o tych Arabach. Ja to sobie tak obserwując i chyba taka jest gdzieś w literaturze, że oni żyjąc wiekami w tym muzułmańskim otoczeniu, w takim, no można powiedzieć, uciśnieniu i często bardzo w poniżeniu, to dla nich to jest taka, oni w ogóle bardziej ekspresywnie, no u nas cierpi, trzeba się wiadomo jak zachowywać, a oni tymi okrzykami, tym właśnie gestykulacją taką niesamowitą, że oni w tym rok czekają i że to jest, że ich, że tak powiem, ofiara życia wśród takiego środowiska jest słuszna, bo oni widzą namacalny, że tak powiem, doświadczalny łaskę właśnie, że są prawosławni i to jest dla nich ten. Jeszcze jeśli można dwa słowa, takie osobiste, miałem doświadczenie, którego teraz bardzo też przypomniałem, bo wtedy to było pierwszy raz i nas bardzo długo trzymali na lotnisku w Tel Awiwie. Przyjechaliśmy tam, to jest 60 km. Wszystkie te samoloty już tam do Kijowa, do Moskwy, wszędzie poleciały. Nas godzinę, dwie, trzy trzymają. I w końcu okazało się, że przyszedł taki właśnie, tam próbowaliśmy coś rozmawiać, dlaczego, no nie puszczają i nie. Przyszedł taki jakiś tam Izraelczyk ważny, dał nam wizytówkę i powiedział, bo to był samolot z Bułgarii, jakby czarterowany, taki mały. Dał wizytówkę, powiedział, jak będziecie z tej linii korzystać, to nie będzie u was problemów. No i tak się stało, że okazało się, że już mieliśmy szansę tylko zdążyć przed północą na paschalną służbę do Warszawy. Był taka właśnie Jerzy wtedy z nami. No ale przylecieliśmy gdzieś, było na lotnisko może 2 godziny o 10:00, może krócej, może nawet mniej niż 2:00. No i do Białegostoku dojechać żadnych szans, ale wtedy był wspólna Wielkanoc, nasza i katolicka, i Warszawa była pusta. Ja samochodem przez Warszawę przejechałem w ciągu, nie wiem, 20 minut i myślę, już machnąłem ręką, że tam te radary, nie radary, wtedy tak nie było, no nie wiem, ja jechałem tak szybko, że za 2 minuty przed północą ten ogień przyniosłem do Soboru i dałem władnicę i już czekał ojciec, jak on zapalił i wyszli do cerkwi.
Dlaczego Bóg zsyła co roku ten ogień? W różny sposób można odpowiedzieć. Na pewno odpowiedź na to pytanie zna sam Bóg, tak? My możemy się tylko domyślać. Na pewno dla umocnienia naszej wiary dla prawosławnych na całym świecie, a szczególnie też właśnie w Jerozolimie, ponieważ ten teren Izraela no, jest bardzo specyficzny. Prawosławni tam nie mają łatwo. To jest teren, można powiedzieć, nawet tak trochę męczeństwa. Tak? I dlaczego ten ogień się pojawia? Jako umocnienie wiary, jako, można powiedzieć, przedwkuszenie, antycypacja tego, co odbywa się co roku, święto Zmartwychwstania Pańskiego, ale też to, co dokona się w wieczności. Każdy z nas, tak, zmartwychwstanie i ten cud, który w sposób naukowy nie jest, żaden człowiek nie jest w stanie wyjaśnić, no jest po prostu przejaw Bożej łaski, Bożej miłości do ludzi. Ale konkretnie odpowiedzieć na to pytanie chyba się nie da.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.